Gęsi zapełniają stragany w miejscowościach turystycznych od morza do Tatr. Z tego, co słyszałam od znajomych, w niektórych miejscach wyparły na przykład podhalańskie owieczki czy smoka wawelskiego. Pluszowe gąski są też obecne na wszelkiego rodzaju jarmarkach czy festynach. Gdy po raz pierwszy usłyszałam o tym zjawisku, pomyślałam, że gęś stała się bohaterką jakiegoś filmu albo bajki. Okazuje się jednak, że nic takiego się nie stało, a moda na gęsi przyszła prosto z TikToka. Panie profesorze, czy to znak czasów?
Tak, TikTok jest dzisiaj takim miejscem, do którego sięgamy po to, żeby się zachwycić pewnymi trendami. Miejscem, w którym objawiają się rzeczy, które chyba w żaden inny sposób niespecjalnie mogłyby się zadomowić w naszej rzeczywistości. I rzeczywiście gąska pipa razem ze swoim przesympatycznym właścicielem jest jednym z takich obiektów, który dzięki TikTokowi przedostał się do wyobraźni społecznej. I całkiem skutecznie, jak pani to zdążyła zauważyć, w niej zamieszkał ten fenomen.
Przez właśnie TikToka i konkretną gęś o imieniu Pipa. Gęś stała się teraz symbolem mądrości. Tak jedna z osób, która zapytała sprzedawczynię, o co chodzi z tymi maskotkami, z tymi pluszakami, jedna z tych osób usłyszała, że gęś jest symbolem mądrości. No bo właśnie gęś Pipa zasłynęła, bo no, przejawia takie cechy nietypowe dla gęsi.
Rzeczywiście te filmy zrealizowane są w taki sposób, że mamy wrażenie, że ta gęś jest no, bardzo pełnoprawnym podmiotem tych wszystkich akcji, które się tam wydarzają. Gęś Pipa, która ma swoją podmiotowość, która jest bardzo ważnym uczestnikiem różnych zdarzeń. Natomiast o wiele ciekawsze jest chyba to, o czym pani mówi, to znaczy to, że w jakiś sposób ta gąska stała się symbolem czegoś zupełnie innego, oderwanego już kompletnie od tych filmów. I myślę sobie, że to jest bardzo pozytywny dowód na to, jak pracuje sfera publiczna, jak pracujemy my jako społeczeństwo w zakresie pewnych wyobrażeń, że jesteśmy w stanie detronizować, ale jednocześnie powoływać na tron przeróżne symbole, pod te symbole podkładać przeróżne wartości i że generalnie to lubimy się bawić takimi rzeczami. To znaczy, to jest tak, że czekamy na jakieś nowe znaki, przy pomocy których będziemy mogli opowiadać stare treści na nowo, odkrywać jakieś nowe sensy, odkrywać nowe relacje.
Tutaj właśnie mówimy o takiej wyjątkowej relacji między gąską a youtuberem, tiktokerem. Natomiast na ile ta gęś i historia określana jako przyjaźń czy wyjątkowa relacja, na ile to jest prawda, a na ile to jest taki marketingowy produkt i dość unikatowy sposób promowania tego człowieka, twórcy treści na TikToku czy na YouTubie?
Z tego, co widziałem, to podejrzewam, że to wszystko jest po trochu prawda. To znaczy, że jest i prawdziwa relacja między tym człowiekiem a tą gąską, ale jest też kreacja medialna, która jest znowu z punktu widzenia naszej rozmowy o wiele bardziej istotna. Ale gdybyśmy nawet uznali, że ta relacja pomiędzy nimi nie jest jakaś naprawdę i to jest przypadkowe zdarzenie, to i tak niewiele to zmienia, dlatego że dla nas, odbiorców tych przekazów TikTokowych, a szczególnie dla tych dzieciaków, o których pani mówi, że kupują później gąskie jako symbole mądrości, to nie ma żadnego znaczenia, czy ta gęś naprawdę istniała, czy był jakiś jej opiekun i czy były jakieś filmy na TikToku. Znaczenie ma tylko to, że do przestrzeni publicznej, do wyobraźni tych ludzi zamieszkała gąska jako symbol mądrości.
I jeszcze chciałam na koniec wrócić właśnie do tych dzieci, które gąskę chcą mieć i to jest chyba przebój tego lata, być może tych wakacji. Zobaczymy, jak długo utrzyma się ten fenomen, bo jako reporterka już w tym roku odwiedziłam wiele różnych festynów i gdy kolejne dziecko, takie 6-7-letnie, powiedziało mi, że no na festynie jest fajnie, ale mama czy tata nie chcą kupić gęsi, no to zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy tak małe dzieci tych swoich bohaterów dzisiaj czerpią z TikToka. To już nie są bohaterowie z disneyowskich filmów, tylko właśnie TikTok?
Ta zmienność bohaterów jest rzeczywiście cechą naszej kultury, przed którą ucieczki nie widać i ta zmienność jest nie dość, że bardzo szybka, to jeszcze mamy do dyspozycji tak niezwykle dużo możliwości do wyboru, że ciężko się w tym połapać. Ale powiedziałbym, że w kontekście tego, co pani pyta, bardzo ciekawe jest to, co się dzieje. Aktualnie jest taka tendencja na świecie, żeby jednak rzeczywiście tym najmłodszym ograniczać dostęp do tego typu platform. Naprawdę dorośli chcą to zrobić w taki zorganizowany sposób. Na przykład w Stanach jest taka inicjatywa, żeby przed 8 rokiem życia w ogóle dzieci nie miały dostępu do żadnych urządzeń elektronicznych, nie patrzyły na żadne ekrany, no bo w świetle najnowszych badań, zresztą te badania zawsze istniały, natomiast nie były po prostu nagłaśniane. W świetle tych ważnych badań można dojść do wniosku, że kontakt z ekranem w młodym wieku powoduje rzeczywiście takie kształtowanie wyobraźni i kompetencji, które no, nie służy takiemu holistycznemu rozwojowi młodych ludzi. W związku z tym z jednej strony fajnie, że przetwarzamy te wszystkie symbole i fajnie, że się bawimy znaczeniami w kulturze, bo to powoduje, że uczymy się tego, jaki jest świat i potrafimy go rozumieć w jego zmieniającej się postaci, a z drugiej strony rzeczywiście ci najmłodsi wystawieni na tak duży napór przy różnych komunikatów medialnych, no mają najciężej.
Dziękuję za rozmowę.